Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Serdecznie witam słuchaczy Niedzieli z kulturą. Moim i Państwa gościem jest dziś Andrzej Chmielewski, historyk, regionalista, autor publikacji pod tytułem 1944. Przytoczna, powietrzne starcie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Gratuluję starannie wydanego dzieła, przetłumaczonego na niemiecki i angielski, a zanim porozmawiamy o zawartości publikacji, skoncentrujmy się krótko na tym, dlaczego i jak książka powstawała. Czy potyczka powietrzna w okolicach Przytocznej i Międzyrzecza została wcześniej opracowana historycznie?
Tak dokładnie i z takimi szczegółami nie było do tej pory ta bitwa, ta historia, te walki opublikowane. Ja o tej potyczce, o tej bitwie powietrznej dowiedziałem się z Kuriera Międzyrzeckiego, z artykułu pana Stefana Cyraniaka, który mnie również nakierował na kilku ważnych świadków tych wydarzeń. Ale wspomnienia, które są zawarte, bo książka jest oparta o wspomnieniach świadków tej bitwy, te wspomnienia o tej bitwie powstały przede wszystkim jakby przy okazji zbierania innych moich wspomnień do innych moich publikacji, do innych moich książek.
Aha, czyli można powiedzieć, że troszeczkę też ze skrawków większych rzeczy, tak, została ona później utkana, mówiąc nieco górnolotnie.
Tak, jest jakby pokłosiem z wspomnień, z rozmów z świadkami, które przeprowadzałem do innych publikacji, które jakby archiwizowałem. Do każdych tych fragmentów publikacji, które są zawarte w książce, jest większa całość opowieści, losów tych wszystkich ludzi.
No właśnie, bo zebrał pan i bardzo twórczo wykorzystał niezwykle interesujące relacje świadków wydarzeń i dają one szersze tło ludzkich losów podczas II wojny światowej, zachowań ludzkich także. To jest niezmiernie cenne i to było dla mnie niezwykle ciekawe jako czytelnika. Wspomniał pan, że docierał pan do tych ludzi za pośrednictwem. Czy znał pan niektórych osobiście, czy korzystał pan z archiwów i tam wyławiał te nazwiska i później docierał? Jak to było?
To jest praca, typowa praca terenowa. Po prostu trzeba odszukiwać tych ludzi w danych miejscowościach, po prostu w ich mieszkaniach przychodzić z zapytaniem, czy chcieliby porozmawiać na temat. Ja wtedy szukałem informacji na temat 1945 roku. Wszystko, osiem moich poszukiwań był ten rok, czyli ewakuacja, ucieczka z ludności niemieckiej i wojska z tych terenów, z walki na przełomie stycznia i lutego 1945 roku i później ta okupacja, te czasy radzieckie. To była moja oś. Tylko rozmawiając ze świadkami, którzy byli w 1945, również jakby mimo woli w ich wspomnieniach pojawiał się ten wątek tego nalotu, ponieważ to był jedyny taki duży nalot i zapamiętany został też dlatego, ponieważ wcześniej te tereny nie odwiedzały samoloty aliantów. Mhm.
Będziemy to powoli dzisiaj odsłaniać i to jest niezmiernie ciekawe, co pan powiedział, czyli właściwie pana rozmówcy nakierowali pana na ten temat, który pan uznał za niezwykle interesujący.
Tak, ja później dopytywałem, na przykład jak już wiedziałem, że był ktoś, mieszkał w tym czasie na trasie przelotu tych bombowców, ale na trasie przelotu bombowców do Poznania. Tak? Także to jest też istotne, bo te bombowce, o których będziemy rozmawiali i ta walka, ona się odbywała z grupą z bombowców, które wracały Skodbusz.
Tak, my to będziemy, panie Andrzeju, jeśli pan pozwoli, powoli przed naszymi słuchaczami odsłaniać, dobrze? kierując się zasadą chronologii, czyli następstwa wydarzeń. A ja jeszcze jedno pytanie zadam, zanim przejdziemy już do meritum książki. O to, jakich badań, bo wspomniał pan też o badaniach terenowych, czyli jak rozumiem o rozmowach z ludźmi, tak? Czego jeszcze wymagało przygotowanie tej książki? Bo to jest również pytanie o warsztat historyka regionalisty, jak to wygląda od kuchni, gdyby pan mógł trochę odsłonić.
Tak, oczywiście. Ja jakby wspomniałem na pierwszym miejscu o tych wspomnieniach, ponieważ one są jakby przyczynkiem do powstania tej książki, właśnie wspomnienia, losy tych ludzi. I tu w tym miejscu już się należą wielkie podziękowania tym wszystkim świadkom, którzy że chcieli ze mną rozmawiać, że chcieli się podzielić swoimi wspomnieniami, no różnymi wspomnieniami, bo czasami są to również przykre doświadczenia.
No tak.
Oczywiście, jeżeli chodzi o te wszystkie archiwalne sprawy związane z dokumentami, związane ze zdjęciami, związane z typowymi działaniami, strategicznymi, wojennymi, to oczywiście szukałem tego wszystkiego w archiwach przede wszystkim amerykańskich, ale też niemieckich. Ta misja jest bardzo dobrze opracowana w archiwach, w zbiorach amerykańskich, zresztą jak wiele innych misji, czy większość misji, Amerykanie tego bardzo pilnują i są tam oprócz dokumentów wycinki z gazet, z różnego rodzaju też relacje tych uczestników, stąd mam te relacje. Tu mi dużo pomógł mój kolega z Gościkowa, Marcin Dziewa, który mieszka teraz obecnie w Niemczech i on między innymi też również, no na przykład rozmawiał też z pilotem, który brał udział w walkach i jest to też o tyle cenny świadek, że mamy poza tymi mieszkańcami, poza ludźmi, którzy widzieli całą bitwę ziemi, mamy również wspomnienia pilotów, czy amerykańskich, czy niemieckich. Jest to bardzo, bardzo cenne i niezwykle ważne dla treści książki. Wszystkie, tak jak na ziemi, wspomnienia te, które opowiadają mieszkańcy, oczywiście jest to, no trudno to zweryfikować gdzieś w archiwach, no bo po prostu to jest zwyczajna rozmowa.
Jasne.
One się same nawzajem weryfikują, bo same chronologie tworzą taką, bo w tej książce jest to zachowane, kto pierwszy zobaczył te bombowce, jak one się przemieszczały, oczywiście to się odbywało bardzo szybko, bo z powodu prędkości lotniczych, co jest oczywiste. Ale jedna relacja potwierdzała jakby drugą. Na przykład co do pilotów amerykańskich.
Zauważyłem to też w książce, że wiele relacji się potwierdza.
Tak. I no co na przykład takie jest wyraźne bardzo potwierdzenie co do losów lotników amerykańskich, którzy powyskakiwali, uratowali się na spadochronach oprócz jednego, drugiego pilota, o czym oczywiście będziemy również mówili.
Tak jest.
To było bardzo ciekawe też dla mnie doświadczenie, bo dosłownie jednego lotnika widziało na przykład 2-3 osoby, nie? I wskazywało jedno miejsce, gdzie on wylądował i tam ich losy, które są opisane no, również w książce, bo to różnie było, no przede wszystkim też w tym miejscu warto wspomnieć, że bardzo dużym zagrożeniem z powodów propagandy goebbelsowskiej, niemieckiej, z tych przekazywania tych obrazów zbombardowań wielkich miast dywanowych, szczególnie angielskich, nocnych. Tu też dopowiemy, jak to się odbywało. Nastawienie ludzi, ludności cywilnej w różnych terenach było różne. U nas nie było aż tak złe, ale no mamy tam przykład chociażby tego leśniczego,
tak jest,
który
chciał strzelać.
Chciał strzelać, chciał rozliczać tych jeńców, to mu kobiety powiedziały, że jak taki jest bohater, to niech idzie na front. Ale tego pana, że tak powiem, znamy też z relacji z innego okresu, z okresu wojny, robotników przemysłowych, że on tam się jakby no cały czas gdzieś tam do tych Polaków z byle jakichś takich powodów czy szuka jakichś sytuacji konfliktowych. Nie? On jako, co się stało z nim po wojnie, to nie wiadomo, nie udało mi się ustalić, tylko no, dość powiedzieć, że jako pierwszy się ewakuował, bo on mieszkał w Rokitnie, a w Rokitnie no, większość mieszkańców została. To jest opisane w innej książce, zresztą tragiczny los tych, którzy zostali, ale ten leśniczy ze względu na swoją tam działalność, że tak powiem, tą negatywną, no, po prostu wiedział, że musi uciekać.
Jasne. I my teraz już będziemy przechodzić do wydarzeń, które poprzedziły ten wielki nalot, bo pana publikacja, i to jest bardzo cenne, zawiera szersze tło historyczne, wykraczające poza tytułową bitwę, bo to umożliwia zrozumienie kontekstu tego starcia powietrznego między Amerykanami a Niemcami nad Przytoczną i Międzyrzeczem. No, żeby dokonać pewnego wprowadzenia, to ja już tutaj powiem, że to był jeden z fragmentów amerykańskiej wyprawy bombowej w Dzień Zielonych Świąt 29 maja 1944 roku, ale to wszystko zaczęło się wcześniej wraz z przybyciem lotników amerykańskich do Anglii w ramach 8 Armii Powietrznej, bo Brytyjczycy i Amerykanie, jak pan pisze, ustalili wspólne cele i strategię wojny powietrznej przeciw Niemcom. I co wynikało z tych ustaleń? Jak się podzielili zadaniami?
Podczas tajnych rokowań na początku 1943 roku w Casablance w Maroku alianci ustalili cele i zaplanowali strategię prowadzenia dalszej wojny. Także w kwestii nalotów strategicznych. Ustalono zasady współpracy. Podstawą tych ustaleń było tak, że Brytyjczycy bombardują w nocy, nadal bombardują w nocy. Amerykanie prowadzą dzienne bombardowania. Określono również cele. Priorytetem były stocznie, bazy niemieckich okrętów podwodnych, niemiecki przemysł lotniczy, tak jak tu w wypadku tego naszego nalotu, oraz istniejące siły Luftwaffe. Amerykanie zawsze się starali podczas tych misji, szczególnie tych późniejszych misji, niszczyć jak najwięcej samolotów wroga, również podczas misji bombowych. Na początku tego nie było, myśliwce musiały się trzymać bombowców, nie mogły, że tak powiem, polować na samoloty niemieckie. Następnym priorytetem był transport, szeroko rozumiany, szeroko powiedziany, to były węzły, przede wszystkim węzły kolejowe, węzły drogowe, przemysł naftowy i ostatnie inne cele strategiczne związane z przemysłem wojennym. Każda misja, każda grupa bombowa poza wyznaczonym celem głównym miała również wyznaczone cele pomocnicze. Po prostu nie zawsze chociażby pogoda czy obrona przeciwlotnicza niemiecka uniemożliwiały wykonanie zadania nad danym celem, daną miejscowością, danym zakładem. Wtedy samoloty udawały się, żeby rzucić bomby na inny zastępczy cel.
Jasne. To mamy już w takim razie ogólny obraz sytuacji i żeby jeszcze zrozumieć fazy wojny powietrznej i to słabnięcie też trochę Niemców i tą ofensywę amerykańską, bardzo bym prosił, żeby krótko pan omówił tych 5 faz, które opisał pan w książce, faz aktywności lotnictwa amerykańskiego, w tym 8 Armii Powietrznej, która w końcu zbombardowała te cele, o których za chwilę prosiłbym, żeby pan powiedział. Czyli przejdźmy jeszcze przez te fazy, dobrze? Fazy wojny powietrznej.
Tak, ale jakby od początku zaczynając, jeżeli chodzi o militarny udział Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej, jak wiemy, rozpoczął się od ataku Cesarstwa Japońskiego 7 grudnia 1941 roku na Pearl Harbor. wcale ten udział Amerykanów w wojnie, nie, militarny udział Amerykanów w wojnie nie był taki oczywisty, ponieważ społeczeństwo amerykańskie negatywnie się ustosunkowało do udziału militarnego, żeby wysyłać tam swoje wojska gdzieś na kontynent czy gdzieś na Pacyfik. Także prezydent Roosevelt miał po prostu związane ręce do czasu Pearl Harbor.
Tak
tam
jest.
Oczywiście cztery dni później Niemcy również wypowiedziały wojnę w ramach sojuszu, w ramach
Jasne.
Sojuszu z Japonią.
Przepraszam, że będę nieco skracał, bo mnie tu kontroluje czas i gdy będziemy bardzo szczegółowo teraz wchodzić, to możemy nie zdążyć finał przeprowadzić. Więc to jest jasne. Ósma Armia Powietrzna już jest na terenie Brytanii, bo ja już o to pytałem. I teraz...
Pierwsze oddziały amerykańskie przybyły w maju 1942 roku. W sierpniu przyleciały pierwsze samoloty, pierwsze dwie grupy bombowe. Jakby z marszu zostały skierowane do bombardowania węzłów kolejowych w Brytanii. Wykonali zadanie, wrócili. Ten pierwszy sukces był bardzo też potrzebny z Amerykanom, bo od samego początku koncepcja dziennych bombardowań proponowanych przez dowództwo amerykańskie budziło bardzo dużo kontrowersji. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Anglii. W Anglii w ogóle sobie jakby tego też nie wyobrażano, bo wiedzieli również, jakie straty ponosi RAF podczas bombardowań nocnych. Amerykanie zdecydowali się na dzienne przede wszystkim, żeby zmniejszyć straty wśród ludności cywilnej. No oczywiście jest lepsza widoczność, lepsze naprowadzanie w związku z dniem, ale również większe zagrożenie, jeżeli chodzi o aktywność wroga i tą lotniczą, jak i obrony lotniczej tej naziemnej, bo ona tak naprawdę była też tak kluczowa.
To spróbujmy jeszcze określić. Ta faza pierwsza to były pierwsze 3 miesiące walk od 17 sierpnia do 11 grudnia, co pan podkreśla w swojej książce, do 11 grudnia 1942 rok. Tam został zbombardowany Brest i rejon Rotterdamu, bardzo ważny. Faza druga trwała od 12 grudnia do 24 lipca 1943 i ona się już wiązała z bombardowaniami Niemiec.
Tak. Kontynuowano dalej te bombardowania wcześniejszych wymienionych terenów, tylko w tej pierwszej, drugiej fazie tu trzeba zaznaczyć, że lotnictwo, Luftwaffe niemieckie miało w tym czasie na tym terenie przewagę nad aliantami.
O, i to jest bardzo ważne, czyli jeszcze do 1943 roku Luftwaffe była silna. Jak się zmieniała sytuacja w fazie trzeciej od lipca 1943 do 19 lutego 1944, bo tutaj pan ciekawe rzeczy też podaje, że zwiększył się zasięg eskorty. Bardzo bym prosił, żeby parę rzeczy nam pan objaśnił.
Zwiększył się zasięg eskorty związany z dodatkowymi zbiornikami paliwa. Te dodatkowe zbiorniki paliwa również bombowce stosowały, ale już wcześniej. W czasie zastosowano wiele nowości technicznych, między innymi naprowadzanie radarowe na cele. Mhm. Co umożliwiało również bombardowania podczas złych warunków atmosferycznych lub niskiego pułapu chmur. Do tej pory Niemcy mogli się czuć w miarę bezpieczni, jeżeli była po prostu zła pogoda, nie?
Tak.
Wprowadzono też pierwsze loty wahadłowe do Afryki. Głównymi obszarami działania podczas tej fazy były porty niemieckie, to bardzo się na tym skupiono. Teren na północy Niemiec, Hanower, Brunswick czy Frankfurt nad Menem oraz Paryż. Także liberatory na innym teatrze wojny, ale w B-24 z drugiej dywizji bombowej z bazy w Afryce niszczyły rumuńskie pola naftowe i rafinerie.
Jasne.
To było też istotne.
Jasne. Ale przejdźmy już do fazy czwartej, bo mamy jeszcze sporo rzeczy do omówienia, o to pana będę prosił. W fazie czwartej od 20 lutego do 20 czerwca 1944 roku głównym zadaniem, jak pan podkreśla, 8 Armii Powietrznej było pokonanie niemieckiego lotnictwa. I to nas już zaczyna prowadzić w prostej drodze do tego wielkiego nalotu, o którym pan pisze. I jeszcze tylko dodam, że faza piąta, 21 czerwca 44 rok do 8 maja 45. Ale tradycyjnie w audycji Niedziela z Kulturą prezentujemy muzykę wybraną przez moich gości. Tu ujawnię, że Andrzej Chmielewski lubi m.in. Freddiego Mercury i Czesława Niemena. Na początek w takim razie Freddie Mercury w utworze Made in Heaven, wykonane w niebie. Posłuchajmy.
Niedziela z Kulturą.
Mam nadzieję, panie Andrzeju, że ta piosenka sprawiła panu przyjemność.
Jak najbardziej tak. I zresztą jest poniekąd związana również z tematem naszej rozmowy.
Tak, specjalnie ją tak dobrałem właśnie, żeby,
dziękuję bardzo,
żeby
dziękuję.
Tak było. Panie Andrzeju, wracamy w takim razie do pana książki i już zbliżamy się do tego, co się wydarzyło nad Przytoczną 29 maja 1944 roku, ale żeby nasi słuchacze jeszcze, że tak powiem, zrozumieli lepiej, co tu Amerykanie robili na niebie w naszych stronach dzisiaj, to musimy się przyjrzeć, co pan zresztą uczynił w swojej książce, potencjałowi wojujących stron. Jakim sprzętem dysponowali Amerykanie, a jakim Niemcy?
No przede wszystkim tutaj oczywiście należy zacząć wymienić, jeżeli chodzi o Amerykanów, o specjalnie zaprojektowane bombowce B-17, zwane latającymi fortecami. Nie bez powodu, ponieważ były najeżdżone karabinami maszynowymi, pilotowane były przez doświadczonych później z biegiem walk, trwania wojny, to byli doświadczeni piloci. Załoga była 10-osobowa, dwaj piloci, bombardier, nawigator, radiooperator i aż 5 strzelców pokładowych. Formacje te latały w takich specjalnych formacjach Combat Box, o których też, jeżeli będzie tam chwila, warto dopowiedzieć. Były osłaniane przez myśliwce na początku swojej drogi przez myśliwce szturmowe P-47. Jednak z uwagi na krótki zasięg wracały one szybko do bazy, najszybciej. Na całej długości misji operowały dwukadłubowe P-38, błyskawica zwane przez Niemców diabłem o rozwidlonym ogonie. To dosyć takie spektakularne maszyny. One zresztą, ona też występuje jakby na mojej okładce tej książki. I oczywiście legendarne P-51 Mustang uzbrojony w 6 karabinów maszynowych. Były to jedne z najlepszych myśliwców całej II wojny światowej. P-51 zasłynął jako myśliwiec eskortujący daleko zasięgu, chociaż sprawował się także dobrze w działaniach wsparcia wojsk lądowych. Mustangi służyły w obu stacjonujących w Anglii amerykańskich armiach powietrznych 8 i 9. oraz też w RAF-ie. Także do polskich dywizjonów również trafiły te maszyny. W ciągu kolejnych lat wojny rozwijano ten samolot i stał się naprawdę takim dominującym samolotem w tej ostatniej, piątej fazy działań lotniczych 8 Armii.
Kiedy już Amerykanie uzyskiwali przewagę nad Niemcami, między innymi ten Combat Box, to była też taka formacja, która,
gdyby pan
mógł jeszcze w 30-40 sekund do minuty nam wyjaśnić.
To była to była specjalnie wymyślona formacja, która polegała głównie na tym, że bombowce leciały na różnych wysokościach w charakterystycznych krzykach. Mogły się nawzajem osłaniać i osłaniały się nawzajem. Przy tych formacjach cały czas towarzyszyły tu bombowcom myśliwce, bo bombowcy z uwagi, że były obciążone bombami, czyli były uzbrojone, co prawda, ale faktem jest, musiały trzymać szyk. Obojętnie, co się zasada obowiązywała, obojętnie, co się działo, bombowce musiały utrzymywać szyk do czasu, kiedy mogły, no bo wiadomo, jeśli nie został uszkodzony, czy został strącony. Mhm. Myśliwce miały pewną dowolność. Na początku tych faz miały to, co wspomniałem, pilnować z formacji bombowców i nie mogły się oddalać zbytnio. W tym etapie wojny, już w maju, w czerwcu 1944 roku, po prostu mogły się zapuszczać za myśliwcami, czy uciekającymi myśliwcami, czy zmierzającymi dopiero do grupy bombowej. Mhm. To, co było też istotne, ważne, żeby taką grupę rozbić. Niemcy mieli w tym czasie oczywiście Focke-Wulf 190. To było takie główne uzbrojenie podczas tych działań tej bitwy przede wszystkim, ale też jeżeli chodzi o cały teatr wojny, to również te myśliwce były najlepsze. Amerykanie się obawiali, czy mieli respekt przed tymi myśliwcami, szczególnie jeżeli były pilotowane przez doświadczonych pilotów. Tu trzeba zaznaczyć, że przewaga amerykańska wynikała również z tego, że Niemcy stracili w tych wcześniejszych fazach bardzo dużo doświadczonych pilotów. Aha. Te szkolenia były skrócone, te szkolenia były w mniejszych godzinach organizowane i praktycznie...
Bo też i paliwa Niemcom brakowało lotniczego.
Paliwa również. Co ciekawe, pomimo bombardowań, to do końca, właściwie do 1945 roku, do maja, ta produkcja niemiecka cały czas się odbywała. Nawet w niektórych dziedzinach rosła. Oni jakby samolotów mieli nadmiar. Nie? Tutaj chodziło właśnie o pilotów, właśnie o personel. No i również po tych bombardowaniach, nie bez kozery, bombardowano właśnie rafinerię. Tutaj jak w wypadku tego naszego nalotu również.
No właśnie, zaraz przejdziemy do niego. Tak, czyli krótko mówiąc, Niemcom brakowało doświadczonych pilotów przede wszystkim, szkolili młodych, no a młodzi krótko latali, byli szybko zestrzeliwani, czy tak?
Tak. Tu jeszcze oczywiście musimy powiedzieć, bo mówimy, jest mowa o froncie zachodnim, ale jeżeli chodzi o front wschodni, o działania lotnictwa radzieckiego, to również to jakby się wpisuje w te straty niemieckie. Mhm. Oni co prawda przerzucali ze wschodu na zachód, bo później po otwarciu frontu w Normandii byli zmuszeni. I z frontu wschodniego w tym czasie przybyło również wielu doświadczonych lotników. Tylko problem niemiecki również polegał, że jeżeli któryś stawał się doświadczony, któryś stawał się asem, to z pola bitwy była potrzeba zabierania go jako instruktora do szkółek.
Tak jest. No i nadchodzi dzień 29 maja, ten dzień, który jest kluczowym dniem tutaj w opisywanych przez pana wydarzeniach. Tego dnia, 29 maja 1944 roku, wyrusza wielka wyprawa bombowa. Gdyby króciutko pan powiedział, bo musimy jeszcze bitwę zrelacjonować naszym słuchaczom, prosiłbym o krótkie przedstawienie, jaki był zasięg tej wyprawy. Gdzie ona leciała i dlaczego znalazła się nad Przytoczną i Międzyrzeczem?
Tak, to była misja bojowa o numerze 379, co też jakby też świadczy o ilości tych wykonywanych misji. Praktycznie Amerykanie latali codziennie i tylko ewentualnie czasami największym zagrożeniem to była dla nich pogoda. W tej misji z Wielkiej Brytanii, z różnych lotnisk startowało około 1000 czterosilnikowych bombowców w eskorcie prawie 800 myśliwców dalekiego zasięgu.
Czyli 1800 samolotów. Na niebie.
To tysiąc, prawie, czy około, tam wciąż oczywiście jest liczba podana, ale, mhm. ale to pokazuje ogrom tak tej armady z samolotów, nie? Cele nalotu były przede wszystkim zakłady Wulfa w Kotbusz, w Żarach, w Krzesinach pod Poznaniem, stąd te relacje z Poznania, ale to były bombardowane Krzesiny. Zakłady przemysłowe w Lipsku i wydzielona grupa skierowała się do Tutow w Mecklenburgii i nad rafinerię paliw syntetycznych w Policach, o czym też wspomniałem.
Tak.
Warto dodać, że ta misja, ten nalot był synchronizowany z akcją 15 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych stacjonujących na lotniskach we Włoszech. Tam wystartowało 500 bombowców, czyli na niebie niemieckim znalazło się jeszcze dodatkowo 500 maszyn i plus eskorta. Również zaatakowały różne cele zakładów zbrojeniowych na terenie Niemiec.
Mhm. A te, powiedziałbym, te nasze bombowce, o których mówimy, oprócz Polic, skierowały się, jak pan pisze, na Lipsk także i na Poznań. W pamięci mojej rodziny zamieszkałej w Poznaniu zachował się ten nalot na Poznań. Po drodze oni lecieli nad Przytoczną i Międzyrzeczem, czy wracając? Jak to wyglądało?
Wracając, większość świadków, no co ciekawe, ale to wynika jakby z, powiedzmy, z geografii, większość świadków było przekonana, czy jest nadal nawet przekonana, że to były samoloty angielskie,
Aha.
a dwa, że te samoloty wracały z bombardowania Poznania, bo tutaj na tym terenie te szczególnie bardziej na wschód było słychać bombardowania i że najprawdopodobniej Poznań był zbombardowany. I ci świadkowie zakładali, że zostały zaatakowane samoloty wracające z bombardowania Krzesin, z Poznania.
Aha.
Jednak tak to się nie odbywało i za każdym razem, po prostu żeby mieć taki obraz co do każdej misji, po zrzuceniu bomb samoloty amerykańskie udawały się najkrótszą drogą w kierunku z korytarza morskiego, w kierunku morza. No co jest zrozumiałe, że tam był najbezpieczniejszy
teren.
I te samoloty, które tu zostały zaatakowane przez myśliwce niemieckie...
Tu, czyli nad Przytoczną i nad Międzyrzeczem, tak?
Bo tak, wracały z bombardowania Kotbusz, zakładów lotniczych Wulfa w Kotbusz.
Aha. No i jaki przebieg miało to samo, to wydarzenie, ta potyczka, czy ta bitwa nad Przytoczną i w okolicach Międzyrzecza?
Został do działania poderwany podrywana niemiecka jednostka szkoleniowa z Legnicy. W tej jednostce tylko instruktor Kurt Michalka był doświadczonym pilotem, reszta to byli młodzi piloci. Jak wynik tych walk wskazuje, ci młodzi piloci naprawdę ginęli i to licznie podczas takich potyczek. Amerykanie stracili dwa bombowce, dwie maszyny B-17, dwie latające Fortece. A Niemcy stracili 8 myśliwców, aż 8 myśliwców.
O, bardzo duże straty.
Innymi ten Kurt Michalka też został strącony. On wylądował koło jednostki wojskowej w Międzyrzeczu i tak z taką ciekawostkę mogę powiedzieć, która nie jest ujęta w książce, ponieważ dowiedzieliśmy się o tym od świadka, również świadka tego nalotu pana Martina Meissnera, który też kontaktował się z rodziną Kurta, jakby też na moją prośbę. I on podejrzewał, że go strącił jeden z kadetów, nie? Po prostu przez
przypadkowo.
Także jest to taka, też niesprawdzona w sumie, ale jakby z drugiej ręki taka informacja, która też daje, też obraz tych walk, że co się działo po prostu w powietrzu, nie? Te bombowce były najeżone uzbrojeniem karabinami, nie bardzo ciężko ciężko było je podejść od tyłu. Jedyny sposób to jest atak od przodu pod osłoną słońca, żeby był najskuteczniejszy. No ci piloci, no po prostu zabrakło im doświadczenia i Amerykanie w tym okresie wojny mogli sobie pozwolić na stratę oczywiście tych maszyn w tej misji. Stracono dużo więcej. Mówimy teraz o konkretnej 305 grupie bombowej, która wracała z Cottbus. Ona jeszcze tam stracili bardziej na północ tam maszynę. Ale jeżeli tu chodzi o te wydarzenia, które się odbyły między tak obszarowo z tych relacji świadków wynika, że to było od Policka, Międzyrzecz, po Przytoczną, gdzieś rejon Wierzbna, Przedwierzbna.
Mm-hmm. Jaki był los załóg amerykańskich bombowców, które zostały zestrzelone tego dnia w okolicach Przytocznej? Tu oczywiście pan podaje niezwykle ciekawe relacje świadków, no ale chcemy naszych słuchaczy zainteresować pana książką.
Z pierwszego bombowca, który spadł w okolicach Janowa, między Bobowiskiem a Janowem. Ja jeszcze tylko dodam, że przy większości miejsc, gdzie spadły te samoloty, zarówno amerykańskie, jak i niemieckie, byłem osobiście. No są tam w niektórych miejscach ślady jeszcze, że wydarzyła się jakaś tam katastrofa lotnicza. Ten samolot spadł, piloci wszyscy się z tego samolotu uratowali, wszyscy wyskoczyli na spadochronach. Ten drugi samolot, który spadł za Przytoczną w okolicach jeziora Kociołek, tam zginął już w powietrzu, trafiony serią karabinów właśnie z myśliwca niemieckiego. Drugi pilot, on zginął. To był Ezra Shapiro. Mm-hmm. Zresztą dodam również jako tam ciekawostkę, co jest też w książce, był on pochodzenia żydowskiego. On zginął, został w maszynie i spadł razem z maszyną, a pozostałych 9 pilotów również wyskoczyło. No za tymi pilotami udali się jakby tam w pościg mieszkańcy czy policjanci najpierw, bo tutaj jest skrzyżenie, dopiero ze skrzyżeniem przyjechało wojsko zabezpieczać ten wrak i jakby też, żeby ludzie nie podchodzili tam za blisko. Tłukło Międzyrzecza, przyjechał ściela policjant, który, bo wiadomo, jak to dzieci pierwsze są na miejscu takich wypadków, takich zdarzeń, z ciekawości, ale krzyczał, żeby no nie ruszać, nic nie brać, że nie brać też czekolady, bo ona jest zatruta. Jeden z moich świadków nazbierał sobie tej czekolady, no mówi, że nigdy wcześniej i później no nie jadł takiej czekolady, żeby, że bardzo była dobra, zapamiętał jako dziecko. I przeważnie tu, jeżeli chodzi o tą misję, tutaj z tym lotnikom się jakby tam nic nie wydarzyło, żeby ktoś ich pobił, czy bił, czy próbował zabić, mm-hmm. i tak dalej. Tam były takie, powiedzmy, słowne pyskówki. No musieli pozbierać te parasole, spadochrony udać się tutaj do Międzyrzecza na teren jednostki. Gdzie zostali tam aresztowani. Z tych z Przytocznej zabrano samochodami, też przewieziono do Skierzyny. Oni trafili do różnych obozów, między innymi również do obozu jedyńskiego lotników w Żaganiu. Także ten los. Jeszcze też kolejna ciekawostka od pana Martina, którą mi opowiadał, jak się spotkaliśmy w tym roku, że jako dzieci też słyszał, czy jego znajomi również słyszeli po prowadzeniu tych lotników serię z karabinów, taką głośną z terenu Koszar.
Aha.
I długo wśród Niemców była plotka, że ci lotnicy zostali rozstrzelani. Nie? To też jest jakby ciekawostka. też nie w książce nie jest opublikowana, tak. Ale okazało się, że Niemcy po prostu albo testują, albo przez przypadek odpalili któryś z karabinów z tych bombowców, bo oczywiście poza lotnikami to drugim priorytetem działań niemieckich służb było zabranie uzbrojenia.
Jasne.
Tych samolotów, nie? I samych samolotów. Nie?
Czyli większość Amerykanów wojnę przeżyła, no a w epilogu pisze pan kilka ważnych zdań. Bitwa powietrzna, ja zacytuję na zakończenie naszej rozmowy, bitwa powietrzna nad Przytoczną ukazuje nam, jak ważne dla historii II wojny światowej mogą być wydarzenia rozgrywające się gdzieś poza głównym frontem. Podkreśla pan również, że ten atak niemieckich myśliwców na armadę samolotów amerykańskich nad Przytoczną i w okolicach Międzyrzecza pozostał na długo w pamięci mieszkańców powiatu międzyrzeckiego i skwierzyńskiego. I chyba ostatnie bardzo ważne zdanie, również dla naszej audycji. Bitwa nad Przytoczną uświadamia nam również, że historia regionalna jest ważnym uzupełnieniem historii powszechnej. To
jak najbardziej tak.
Tak, to ważne słowa, one też uzasadniają sens pracy historyków, regionalistów. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i na zakończenie również dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się i pomogli mi w napisaniu tej książki. No i zachęcam wszystkich do przeczytania.
Ja również zachęcam, bo rzecz jest bardzo ciekawa, także właśnie z punktu widzenia historii naszego regionu. Moim i państwa gościem był Andrzej Chmielewski, historyk, regionalista, autor książki pod tytułem 1944. Przytoczna, powietrzne starcie. A w audycji jeszcze, tuż za moment, Grzegorz Bugaj i Andrzej Pierzchała w stałych cyklach, a ja spotkam się z państwem 5 minut po godzinie 13.
Niedziela z kulturą.